przed chwilą wspomnianym wam, że w miniony weekend w Malezji, azjatyckim kraju graniczącym z Tajlandią, Singapurem oraz Indonezją, odbyły się wybory parlamentarne. Niektórzy komentatorzy nazywają je najbardziej szalonymi wyborami ostatnich miesięcy. No a to dość duże słowa, umówmy się, zważając, że niedawno mieliśmy do czynienia choćby z wyborami prezydenckimi w Brazylii. Przede wszystkim mamy impas. Żadna z dwóch głównych sił nie ma większości, a na dodatek mamy do czynienia z zielonym tsunami. Partią, która zyskała najwięcej głosów, jest malezyjska partia islamska, która chce wprowadzenia szariatu w kraju. Naszym gościem jest profesor pan Adam Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i były ambasador między innymi właśnie w Malezji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, nie często mówimy w Polsce o Malezji, bardzo długo, bo od lat 70. były tam rządy koalicji nazywanej Frontem Narodowym. W 2018 roku stracili oni władzę na rzecz koalicji Pakt Nadziei, potem znowu wrócili do władzy, a po tych wyborach będą zaledwie trzecią największą partią w parlamencie. Pytanie jest takie, skąd to niezadowolenie?
Znaczy niezadowolenie w Malezji wynika z różnych przyczyn. Właściwie te ostatnie wydarzenia są związane przede wszystkim z pandemią COVID. Rząd malezyjski nie do końca sobie z nią radził. Wprowadzano co chwilę lockdowny, które właściwie zdruzgotały zupełnie gospodarkę. Natomiast te rządy wcześniejsze, czyli rządy do 2018 roku, one tak naprawdę były rządami jednopartyjnymi i one sięgają nawet wcześniej, nie tylko do 70 roku. W gruncie rzeczy Malezja była rządzona przez Front Narodowy, przez Barisan Nasional od momentu odzyskania przez kraj niepodległości w 1957 roku. I od tego momentu ten kraj był w gruncie rzeczy przez tę partię dokładnie i dokumentnie rozkradany. Ludziom żyło się całkiem nieźle, natomiast kraj żył ewidentnie na kredyt. Partia rządząca starała się absolutnie marginalizować partie opozycyjne i to był w gruncie rzeczy taki azjatycki, lekko autorytaryzująca demokracja. Natomiast rzeczywiście w 2018 roku doszło do przełomu. Ten przełom był związany z wielką aferą korupcyjną, wielką aferą związaną z praniem pieniędzy. I w 2018 roku doszło do takiego wielkiego wydarzenia, tak zwanej afery miliarda dolarów, kiedy publicznie ogłoszono, że rząd i ówczesny premier Najib przywłaszczyli sobie na prywatne konta ponad miliard dolarów. Skończyło się aresztowaniem byłego premiera, skazaniem go na 12 lat więzienia. Ale od tego momentu scena polityczna w Malezji, która właściwie wydawała się być bardzo ustabilizowana, te rządy Frontu Narodowego uzyskiwały bardzo dobre wyniki w kolejnych wyborach, to od tego momentu, od 2018 roku, ta scena polityczna jest zupełnie w strzępach. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 5 lat można naliczyć aż czterech premierów. No i rzeczywiście to, co wydarzyło się w ostatni weekend, to jest coś, co nie zwiastuje Malezji pełnej stabilizacji politycznej.
No właśnie, panie profesorze, jak teraz będzie wyglądała Malezja? Co się zmieni?
Znaczy, pytanie, co się zmieni, to jest pytanie otwarte. Na czele rządu staje przywódca, bardzo doświadczony. Ja miałem go okazję wielokrotnie poznać, Anwar Ibrahim, świetnie wykształcony, świetnie orientujący się w polityce międzynarodowej, świetna taki typowy gracz polityczny, który politykę ma we krwi.
Panie profesorze, właśnie na agencję Reutera spadła informacja, że premierem Malezji zostanie no właśnie Anwar Ibrahim. Może powiedzmy szerzej, kto to jest?
Anwar Ibrahim był kiedyś przywódcą takiej marginalnej organizacji o charakterze islamskim. Teraz byśmy powiedzieli napoły terrorystycznej, ale w międzyczasie był dwukrotnie wicepremierem. Był wicepremierem jeszcze za czasów tego poprzedniego rządu, czyli partii Barisan Nasional, Frontu Narodowego, przy takim bardzo znanym także w Polsce, myślę, że jednym z niewielu znanych Malezyjczyków, polityku Mohamadzie Mahathirze. Popadł w niełaskę, Mahathir go aresztował pod sfingowanymi zarzutami sodomii i malwersacji finansowych. On trafił do więzienia, spędził w tym więzieniu wiele lat. W więzieniu został zresztą pobity, połamano mu kości. No tak się też w Malezji rozwiązywało niektóre konflikty polityczne. Ale postać, która jest dla Malezji prawdopodobnie rzeczywiście wielką, wielką nadzieją. Anwar Ibrahim już od pewnego czasu miał ochotę zostać premierem. Rzeczywiście w tym pierwszym rządzie opozycyjnym, który wygrał wybory w 2018 roku, Anwar Ibrahim uzyskał tekę wicepremiera. W ramach pewnego układu miał zresztą w przyszłości zostać premierem. Ten układ oczywiście nie zadziałał. Teraz Anwar Ibrahim jest przywódcą największej partii, a właściwie koalicji, dlatego że Malezja jest krajem wieloetnicznym. To jest kraj, który pod wieloma względami przypomina Polskę, pod względem stylu życia, sposobu życia, dochodu narodowego, powierzchni i populacji. Ale jedna rzecz ten kraj dzieli od Polski, mianowicie to jest kraj wieloetniczny. 70% mniej więcej to jest ludność malajska, mniej więcej 22% to Chińczycy, około 7% Hindusów. Kraj, w którym bardzo trudno poukładać taką pewną mozaikę etniczną. I Anwar Ibrahim poszedł do tych wyborów na czele partii, która nazywa się Pakatan Harapan, czyli Koalicja Nadziei. Koalicja Nadziei, która jest partią wieloetniczną i partią, która w gruncie rzeczy zakłada pewną stabilizację między grupami etnicznymi. Przypomnijmy, że pomiędzy tymi grupami etnicznymi właściwie toczy się nieustanna rywalizacja i nieustanna walka, która pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia przyniosła tragiczne wydarzenia, ponieważ doszło do zamieszek i wzajemnych mordów ulicznych. Później już nigdy do takiej sytuacji nie doszło, ale te napięcia etniczne, napięcia religijne to jest dziedzictwo, które w Malezji jest wciąż obecne. Anwar Ibrahim stawia na porozumienie między grupami etnicznymi, ale niestety w opozycji do niego będą rzeczywiście ugrupowania znacznie bardziej na prawo, ugrupowania malajskie, które zresztą zawsze na tej scenie politycznej były obecne i z całą pewnością część wyborców będzie cały czas wierna tym podziałom etnicznym i będzie głosowała na partie etniczne, a nie będzie popierała nowoczesne wizje partii czy koalicji nadziei.
Panie profesorze, Malezyjska Partia Islamska zdobyła najwięcej tych głosów ze wszystkich pojedynczych partii. Proszę powiedzieć, co to za partia i co, czy to oznacza, że Malezja skręca w kierunku islamizmu? Skąd taka popularność?
Nie, to znaczy Malezja, ja bym tego nie demonizował. W Malezji zawsze była silna grupa osób, która była zwolennikami państwa islamskiego, troszeczkę w opozycji wobec świata zewnętrznego, ale malezyjski islam jest inny. To nie jest islam znany nam z Bliskiego Wschodu. To jest islam umiarkowany, mimo że Partii Islamse Malezja, czyli Panmalajska Partia Islamska, w takiej retoryce swojej rzeczywiście odwołuje się do haseł szariatu, do haseł wprowadzenia państwa religijnego. Jednak kiedy rozmawia się z politykami tej partii, to troszeczkę to wygląda w ten sposób, że z jednej strony oni głoszą takie hasła, a z drugiej strony do rozmówcy robią oko, że to są hasła bardziej wyborcze, a nie hasła prawdziwe. Ci ludzie nie są zdecydowanie aż tak radykalni, jak mogłoby się czasem wydawać, no, chociażby z takich przekazów medialnych.
Specjalnie dla Radia RMF24 profesor pan Adam Jelonek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.